Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witam widzów telewizji TRWAM i słuchaczy Radia Maryja i zapraszam na rozmowy niedokończone. Moim i Państwa gościem jest ksiądz dr Marek Chrzanowski, pisarz, poeta i oczywiście, jeśli ksiądz, to teolog. Serdecznie witamy, księże Marku.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Kiedy przygotowywałem się dzisiaj do tego naszego wystąpienia i czytałem słowo Ewangelii, które wspólnota Kościoła dzisiaj przyjmuje jako pokarm i jako ten największy dar od Pana Boga, kiedy czytałem tą sytuację, kiedy przyprowadzono do Pana Jezusa człowieka niemego i Jezus go uzdrowił, oczywiście te słowa brałem do siebie, ponieważ Słowo Boże jest skierowane bezpośrednio do nas. Jest to wydarzenie w naszym życiu. Ale też, czytając księdza biografię, tak sobie pomyślałem, że to jest Ewangelia, która bardzo pięknie zrealizowała się w księdza życiu. Przede wszystkim miałem na uwadze to, że człowiek niemy to jest taki człowiek, który jest pozbawiony możliwości przekazania słowa dźwiękiem, kiedy nie może przekazać tego, co może otrzymuje od kogoś innego, tym bardziej od Pana Boga. I komunikacja jest uniemożliwiona. Chrystus takiego człowieka wprowadza na właściwą drogę i daje mu taką możliwość. W księdza życiu też były, i myślę, że to nie jedna taka sytuacja, kiedy mógł ksiądz doświadczyć tego, że Pan Bóg działa w sposób cudowny i dokonuje wielkich dzieł, cudów, szczególnie związanych z komunikacją i przekazem słowa. Niech ksiądz opowie o swoich doświadczeniach, myślę, że nawet i tych związanych z wczesnym dzieciństwem.
Nie wiem, dlaczego tak w moim życiu się dzieje, dlaczego Pan Bóg tak postanowił, ale wszystko to, co dokonuje się w tym życiu od początku aż do tej pory, dokonuje się przez wielkie Jego znaki, wielkie dzieła, wielkie cuda. Kiedy przychodziłem na świat, kiedy się rodziłem, doznałem ciężkiego wylewu krwi do mózgu. Wylewu, po którym miałem bardzo małe szanse, żeby żyć. Dzięki modlitwom moich najbliższych i pomocy lekarzy, jakoś szczęśliwie udało się uratować mi życie. Ale skutkiem tego wylewu był ciężki paraliż mojego ciała. Przez 7 lat praktycznie nie chodziłem o własnych siłach. Do tego doszła bardzo trudna choroba oczu, która spowodowała, że przez prawie 9 lat nie widziałem praktycznie nic własnymi oczyma. Pamiętam, jak rozpoznawałem ludzi po barwie głosu i dotyku ręki. Pamiętam, jak bardzo tęskniłem, żeby zobaczyć, jakie jest niebo, jaki ma kolor, jak wyglądają drzewa, trawa.
I co to był za moment, że ksiądz nagle zaczął widzieć i mógł doświadczyć tego błękitu piękna nieba?
Całe moje wczesne dzieciństwo to był taki trudny czas, bo jeździłem od lekarza do lekarza, od szpitala do szpitala. Praktycznie to wczesne dzieciństwo to była rozłąka z rodziną i płacz małego dziecka, który chciał być z tymi, których kochał. To był trudny czas dla mojej rodziny, dla mnie, ale też był czasem pięknym, bo w moim domu trwała modlitwa. Modlitwa prostych ludzi, modlitwa różańcowa, modlitwa dająca nadzieję wbrew nadziei. Po ciężkiej pracy moi rodzice, dziadkowie klękali i modlili się na różańcu. Zacząłem chodzić samodzielnie. Nie wiem, jaki to był moment, ale to był moment, który przyniosła trochę rehabilitacja i to wszystko, co przeżywałem w szpitalach, ale mogę tutaj powiedzieć, że gdyby nie Bóg, to ja nie miałem szans, żeby chodzić samodzielnie. A jeśli chodzi o oczy, to miałem 5 operacji chirurgicznych, ale w takim momencie, kiedy profesor, który był odpowiedzialny za moje leczenie oczu, powiedział, że jest bez szans na jakąkolwiek operację. On wyjechał na stypendium zagraniczne, a operował jego uczeń. Powiedział moim rodzicom, i tak niczego nie ryzykujemy.
Czyli nic do stracenia, a okazało się, że właśnie to doświadczenie stało się początkiem nowego życia.
Tak, i to było tak, że po pierwszej operacji nic nie widziałem, po drugiej nic, po trzeciej nic, po czwartej trochę, a po piątej zacząłem widzieć. I to był naprawdę cud Boży, bo z taką chorobą oczu i przy takim stanie mojego wzroku nic nie wskazywało na to, że kiedykolwiek będę widział.
Temat, który dzisiaj podejmujemy, to poezja i proza życia w miłości. Różnie można interpretować ten temat. Zazwyczaj, kiedy mówimy poezja i proza, to mamy na uwadze to, że są piękne chwile i są te trudne chwile. Poezja symbolizuje właśnie te takie momenty życia piękne, takie, które gdzieś zapadają głęboko w pamięć i są związane ze szczęściem i radością. A proza, że to jest właśnie ten trud życia w miłości. To znaczy się, dla nas miłością jest Pan Bóg. Jak księże Marku, doświadczał właśnie w tych trudnych momentach życia, w tej prozie pierwszych lat właśnie Pana Boga i później co się stało, bo przecież jest ksiądz poetą, że właśnie z tej takiej prozy trudnego, ciężkiego w naszym planie dzieciństwa rodzi się rzeczywiście błogosławione i radosne, i szczęśliwe życie, którym ksiądz się dzieli.
Najpierw dziękuję Panu Bogu, że On jest, bo dzięki Niemu ja jestem. Mogę nie tylko żyć, mogę nie tylko chodzić, widzieć, ale mogę być człowiekiem szczęśliwym, spełnionym. I mimo tych wszystkich trudów, chorób i różnych sytuacji, które mogły załamać, ja potrafiłem przez to przejść dzięki mojej rodzinie, dzięki moim rodzicom, dziadkom, potem mojemu rodzeństwu. Moi najbliżsi przekazali mi wiarę w Boga. I taką wiarę nieteoretyczną. Ja naprawdę od samego początku, choć tego Boga nie rozumiałem tak jak teraz rozumiem, ale od samego początku wierzyłem i kochałem Go na swój sposób. I wiedziałem, że każdy paciorek różańca, który odmówię, każdy Ojcze Nasz, każdy Zdrowaś Maryjo, to jest przybliżanie mnie do spełnienia marzeń. Bo w moim życiu jest tak, że najpierw są marzenia, później jest modlitwa, a potem Pan Bóg przychodzi.
Ale zanim te wielkie marzenia były, tak słuchając dzisiaj życiorysu księdza, no, ja sam doznałem takiego wzruszenia, pewnie takiej wewnętrznej radości, bo myślę, że i to też byłaby informacja piękna dla wielu młodych ludzi, którzy w tej chwili przeżywają swoje wakacje, a może po trudnym roku szkolnym też mają wielkie trudności. Ksiądz dał kiedyś świadectwo, że miał problemy z nauką, że dla księdza nie było niczym tak pięknym, ważnym jak to, że odzyskał ksiądz zdrowie i możliwość doświadczenia piękna przez wzrok, a gdzieś tam została w tyle nauka. Jak to było?
Tak. Kiedy zacząłem chodzić i widzieć, kończyłem poszczególne klasy szkoły podstawowej w różnych szpitalach i sanatoriach, które gwarantowały taką szkołę przyszpitalną. I pamiętam, że pierwsza i druga klasa szkoły podstawowej to były dla mnie takie dziwne okresy czasu, bo ja cieszyłem się jak wariat z tego, że mogę widzieć, z tego, że mogę chodzić i nieważna była nauka dla mnie.
Ale ważna była dla rodziców, o czym ksiądz już wspomniał, że właśnie dzięki nim doświadczał później tego, co teraz tak bardzo konkretnie przeżywa. To troska rodziców.
Dostawałem dużo dwójek, bardzo dużo. I rodzice bardzo się starali, żeby mi wytłumaczyć, że nauka jest ważna, żebym się nauczył czytać i pisać. I oni byli cierpliwi, i oni byli bardzo tacy pełni miłości dla mnie i mi to próbowali tłumaczyć i na początku byłem oporny, ale potem zacząłem to rozumieć i tak się mogę z uśmiechem teraz powiedzieć, że jak już się nauczyłem pisać, to trwa tak do tej pory. Tak mnie wciągnęło.
I właśnie to był ten moment, który mnie tak dzisiaj bardzo ujął i w którym właśnie w dzisiejszej Ewangelii zobaczyłem księdza, że ten taki leń, można by powiedzieć, który nie chce się uczyć, ponieważ doświadcza drugich przyjemności przez wzrok, piękna przyrody i tak dalej, nagle otrzymuje ten dar słowa i przekazu słowa. Nie staje się niemym, ale zaczyna opowiadać o tym pięknie, które przeżywa. Kiedy był taki moment, że rzeczywiście ksiądz napisał pierwszy wiersz?
Pierwszy wiersz napisałem w Konstancinie, kiedy byłem w piątej klasie szkoły podstawowej.
Piąta klasa, czyli to jest gdzieś tam 13 lat, tak?
12. Napisałem pierwszy wiersz o tęsknocie za domem rodzinnym. Taki wiersz rymowany, taki prosty, ale dla mnie był ważny, bo po pierwsze wyraziłem swoje uczucia, swoje emocje, a po drugie był bardzo prawdziwy. Bardzo prawdziwy. I to jakoś tak fajnie zakiełkowało potem we mnie, że gdzieś tam to, czego nie mogłem powiedzieć albo nie zdążyłem, zapisywałem gdzieś na skrawkach papieru. I to też była motywacja do trenowania pisania. I to gdzieś tam we mnie tak mocno utkwiło, że potem nie potrafiłem inaczej. I tak trwa to do tej pory. Oczywiście te wiersze, one się zmieniały, tak jak ja się zmieniałem. Ja pamiętam moje wiersze z liceum. Chodziłem do liceum ekonomicznego i pisałem wiersze, ale myślę, że wtedy to wielu ludzi pisze wiersze, a potem zaprzestaje. Szkoda, bo w każdym z nas jest poeta.
Myślę, że doświadczenie szkoły średniej, liceum ekonomicznego też było bardzo ważne. Nawet wybór szkoły był bardzo ważny. Z tego co wiem, motywacja też wyboru była niemało znacząca w życiu księdza.
Tak, ta motywacja była taka...
Ten pierwszy wiersz za tęsknotą, za domem miał jakiś wpływ na to i ta prawdziwość...
Ogromny, dlatego że ja szkołę podstawową kończyłem w różnych miejscach, w różnych miastach, w różnych szpitalach. Natomiast wtedy, kiedy była decyzja o pójściu do liceum, to ja się kierowałem jednym, żeby być jak najbliżej domu, żeby już nigdzie nie wyjeżdżać. Taka motywacja nie do końca czytelna, ale dla mnie bardzo ważna. I ten ekonomik był najbliżej domu. Wcale nie znaczy, że miałem zdolności ekonomiczne, ale było to 3 kilometry od domu rodzinnego.
Tu jesteśmy właśnie w temacie naszego dzisiejszego spotkania, bo mówimy o prozie i poezji życia w miłości, a właśnie to doświadczenie miłości przede wszystkim każdy z nas, myślę, że każdy z nas otrzymuje w rodzinnym domu, prawda?
Tak, dom rodzinny to mój skarb. To mój skarb. Ja do tej pory ten mój dom kocham. Ja bardzo lubię do niego przyjeżdżać, żeby odpocząć. Lubię przyjeżdżać, żeby zjeść obiad, żeby porozmawiać z moją mamą, z moim bratem, z moimi najbliższymi. To jest po prostu taka oaza dla mnie, gdzie ja potrafię zregenerować swoje siły przez kilka godzin. I to jest... Tak sobie myślę, że mój dom rodzinny nauczył mnie wiary, ale nauczył mnie takiej miłości. Takiej miłości również do samego siebie, do takiego zaakceptowania siebie bez cierpienia. Bez cierpienia. Wewnętrznie ja nie cierpię.
Właśnie ten program służy przede wszystkim dla tych wszystkich naszych telewizorów i radiosłuchaczy, którzy być może nie doświadczają tego daru miłości w swoich domach, w swoich rodzinach, bo przeżywają różne właśnie takie momenty prozy życiowej, trudności. Co ksiądz, księże Marku, by mógł powiedzieć o swojej rodzinie? Wspomniał już ksiądz tak o rodzicach, o mamie, o bracie.
Siostrze jeszcze muszę
jeszcze wspomnieć. Właśnie jest siostra, prawda?
Tak.
Jakby tak krótko scharakteryzować właśnie tą wspólnotę miłości, tak żeby no, ta charakterystyka mogła też być taką pociechą dla tych, którzy tą prozę życiową w swoich domach, w swoich rodzinach przeżywają.
No, mój tata odszedł na tamtą stronę życia kilkanaście lat temu.
Mama żyje
na szczęście, dzięki Bogu. Moja mama to miłość, to dobroć, to takie...
Wszystkie cechy, które ma Pan Bóg, one się odzwierciedlają w jej życiu.
Myślę, że tak,
życiu,
cierpliwość, no i modlitwa za mnie. Taka modlitwa, która jest pewnikiem, takim najpewniejszym, że ona się modli za mnie. Mój brat to taki wielki człowiek. On jest 2 lata młodszy ode mnie, ale dużo mi w życiu pomógł. Dużo. W sensie takim fizycznym. Kiedy było mi ciężko w różnych sytuacjach życia, to on potrafił mnie wozić na rowerze do szkoły,
czyli
bronić.
Sam nie miał takich trudnych życiowych sytuacji, tej takiej prozy życiowej, że nie cierpiał z powodu jakiegoś tam, nie wiem... inwalidztwa, czy...
O tym może ja za chwilkę powiem, tak? Mój brat to taka moja ostoja. I tak było i tak jest do tej pory. To jest taki pan, który ma ponad 1,90 wzrostu i jest no właśnie takim uosobieniem takiego człowieka, który mnie bronił. Moja siostra to taka osoba o niesamowitej wrażliwości, o niesamowitym sercu, o takim czułym spojrzeniu, która zawsze mi dodawała siły, która zawsze wiedziała, kiedy się uśmiechnąć, kiedy wziąć za rękę, kiedy powiedzieć, będzie dobrze.
A nie mieliście takich sytuacji w życiu, takiej prozy właśnie życiowej, że zaczęliście się bić, nie wiem, czy jakieś robić sobie takie... brzydkie kawały jakieś, nie, czy
właśnie,
przeszkadzać jeden drugiemu.
To jest dziwne, bo ja rozmawiałem z różnymi ludźmi i także na temat życia w rodzinie i relacji między rodzeństwem, ja nie potrafię odnaleźć takich sytuacji, że my się kłóciliśmy, że my sobie dokuczaliśmy, że my robiliśmy sobie na złość. Może dlatego, że najpierw ja byłem poza domem bardzo długo i zawsze oni czekali za mną. tęsknili za mną, kiedy wrócę do domu. Potem moja siostra przez wiele lat była chora na tyle, że też często wyjeżdżała do szpitali. I my z bratem robiliśmy jej prezenty, czekaliśmy na nią. I to nas jakoś nauczyło tego, że nam siebie zawsze brakowało. Mało tego, ja teraz jak pojadę do domu, to mamy takie chwile, takie momenty, że w trójkę sobie gdzieś tam na momencik wychodzimy i sobie żartujemy, śmiejemy się i mówimy do siebie tak jak kiedyś w dzieciństwie. Takie mieliśmy, no takie brzydkie słowo, ale takie ksywki i potrafimy do siebie tak samo mówić.
Jak w dzieciństwie, tak i teraz po wielu latach tak. Te ksywy zostały.
I to się nie zmieniło.
Nie myliłem się, kiedy właśnie przygotowywałem się do tego programu, że właśnie jest ksiądz dla mnie takim świadkiem miłości, która wyrasta z doświadczenia domu rodzinnego, a potem przeradza się w miłość, która nie jest w stanie się schować gdzieś tam pod łóżkiem czy pod korcem, jak mówi nam Ewangelia, ale zaczyna świecić innym. Dla mnie jest ksiądz przykładem takiego świadka. A kiedy mówimy o świadkach, to mamy też na myśli i słowa papieża świętego już Pawła VI, który mówił, że dzisiejszy świat się ostanie i Kościół będzie mocny, jeśli będą świadkowie. Nie nauczyciele, ale świadkowie. Tę myśl podejmował niejednokrotnie również nasz papież rodak Jan Paweł II. Benedykt XVI też bardzo stawiał akcent na to. Myślę, że papież Franciszek też idzie w tym kierunku. Świadkowie. Kiedy właśnie zrodziło się powołanie do pójścia za Chrystusem, powołanie do życia we wspólnocie, bo jest ksiądz członkiem rodziny orionistów. Tak. Kiedy się zrodziło właśnie takie pragnienie, żeby być tym świadkiem nie tylko dla swoich najbliższych, dla otoczenia, ale też i dla całego Kościoła?
Ojcze, jeżeli pozwolisz, to ja powiem, cofnę się jeszcze troszeczkę i powiem o takiej mojej rozmowie z Panem Jezusem. Miałem wtedy 16-17 lat i poszedłem do takiego drewnianego krzyża w mojej wiosce. I miałem taką rozmowę ważną z Panem Jezusem i prosiłem Go, żebym nie patrzył na siebie przez pryzmat mojej choroby. Nie patrzył przez pryzmat mojej niepełnosprawności, żebym nie redukował siebie do tego, co przynosi na przykład fizyczne schorzenie. Bo wiedziałem, że jeżeli tego nie przeskoczę, to będzie mi trudno. I Pan Jezus mi pomógł. I od tamtej rozmowy, od tamtej rozmowy zaczęło się w moim życiu coś takiego, co dodawało mi skrzydeł. Ja się koncentrowałem na tym, co mogę zrobić, nie na tym, czego nie mogę. Bardzo mi ta rozmowa z Panem Jezusem pomogła. A teraz o powołaniu. Powołanie. Ja jako młody człowiek nie myślałem o powołaniu. Ja chodziłem do kościoła, modliłem się, miałem swoje miejsce w kościele, gdzieś tam zawsze za filarem.
Nie był ksiądz ministrantem
nie byłem,
w służbie liturgicznej.
Nigdy. Mój brat był ministrantem, jeździł na oazy. Moja siostra była bielanką, chodziła na pielgrzymki piesze do Częstochowy, a ja gdzieś tam za tym filarem blisko Pana Jezusa, ale nie śmiałem nawet spojrzeć wyżej tam, gdzieś w stronę ołtarza. Aż do momentu, kiedy z moją klasą, która była bardzo sfeminizowana, pojechaliśmy do Częstochowy, żeby pomodlić się o błogosławieństwo podczas matury. Wtedy pobożność wzrasta i w naszej klasie też wzrosła. Pojechaliśmy tam i tam moje dziewczyny się pomodliły tak jak umiały, a potem poszły na zakupy. Poszły na zakupy, a ja zostałem z Matką Bożą, bo tak mi mówiło serce, a poza tym nie lubię schodów. Nie lubię po nich wchodzić, schodzić, więc zostałem. I wtedy Pan Jezus przez oczy Matki Najświętszej powiedział mi coś bardzo ważnego, coś, co przewróciło moje życie, coś, co pozwoliło mi uwierzyć w kolejne marzenie, że ja mogę Panu Bogu oddać tak życie, że mogę zostać kapłanem, że mogę być...
I co to było? W jaki sposób się to wyraziło?
Ja myślę, że to zostanie taką tajemnicą dla mnie samego. Te dziewczyny długo robiły te zakupy, a ja długo się modliłem. I w pewnym momencie w oczach Matki Bożej zobaczyłem jakieś promienie, jakieś coś, czego nie potrafię do tej pory zdefiniować. Ale wiedziałem, że jak za tym nie pójdę, jeżeli w to nie uwierzę, to nie zrealizuję swojego życia, tego życia nie spełnię. Ja wiedziałem to bardzo mocno. I od tamtego momentu stało się coś, nie boję się tego powiedzieć, coś wyjątkowego, prawda, bo potem moja droga do kapłaństwa była bardzo, bardzo trudna i naznaczona wieloma problemami.
Czyli to doświadczenie wspólnej rozmowy z Jezusem przez wstawiennictwo Matki Najświętszej na Jasnej Górze było początkiem powołania.
Tak myślę, w to wierzę.
Rodzina Radia Maryja teraz przygotowuje się do takiego wspólnego pielgrzymowania, do spotkania z Jezusem na Jasnej Górze. Jest to 28. już pielgrzymka rodziny Radia Maryja i z pewnością niech to świadectwo też będzie taką zachętą dla tych, którzy jeszcze nie mogli się zdecydować, czy pojechać i doświadczyć
koniecznie
tego spotkania w tym miejscu. Tam Matka Boża działa. Mamy
koniecznie
żywy przykład. Tutaj
bezwarunkowo.
A dlaczego orioniści, a nie redemptoryści?
Tak szczerze mówiąc, to nie wiedziałem wtedy o redemptorystach i nie wiedziałem wtedy o orionistach. Ja myśląc o swoim powołaniu, wtedy jako człowiek 19-letni, myślałem sobie tak, pójdę do pierwszego seminarium, jakie znam, poproszę księdza rektora i on mnie przyjmie, tak. Ale poszedłem, poprosiłem i on powiedział, nie możemy cię przyjąć, bo kandydat do kapłaństwa musi być zdrowy, pełnosprawny, musi mieć bardzo silny wzrok. Nie wytrzymasz, nie dasz rady, a poza tym ludzie będą na ciebie dziwnie patrzyli. Ja odszedłem z tego seminarium, od tego księdza rektora i poszedłem do następnego, ale w następnym też to usłyszałem. Ja pamiętam, dostałem taką listę seminariów różnych od księdza biskupa Miziołka, wielkiego człowieka, który w moim życiu też odegrał bardzo ważną rolę. I to była bardzo długa lista seminariów, na której nie było ani orionistów, ani redemptorystów. I wtedy, kiedy mi się ta lista skończyła, w moich poszukiwaniach i nigdzie mnie nie przyjęli, było mi ciężko, bo ja wtedy bardzo, bardzo głęboko to przeżyłem. Ja tego nie rozumiałem. Dzisiaj to rozumiem, bo każdy z nas musi przejść wiele dróg, musi zapukać do wielu drzwi, musi odnaleźć swoje miejsce. Ja pukałem do wielu drzwi. I wtedy, kiedy już ta lista się skończyła, kiedy właściwie znowu po ludzku nie miałem szans, moja mama w torebce znalazła małą karteczkę z adresem księży orionistów. Znalazła tę karteczkę w Warszawie na ulicy Grójeckiej, a o kilka kroków była ulica Barska, gdzie był nasz dom prowincjalny. Ja idąc do orionistów, nie wiedziałem, czy to są orioniści, czy organiści, nic nie wiedziałem. Oprócz tego, że muszę tam...
chciałem służyć Panu Jezusowi, tak. I to doświadczenie, które ksiądz nosił w sercu, było tak mocne, że nie zrażały żadne takie rozmowy z jednym rektorem, czy drugim seminarium, który mówił, że się nie nadajesz.
Tak, tak.
Księże Marku, może czas na to, żeby zaprosić do wspólnej dyskusji naszych telewidzów i radiosłuchaczy. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tego programu. Podaję numery telefonu do studia. Dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla zagranicy 48 kierunkowe 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 lub też telefony w naszej rodzinie 536 600 300 536 600 400. Zapraszamy wszystkich do rozmowy. A oczekując na telefony, pytanie do księdza Marka, jak wyglądało pierwsze spotkanie właśnie z orionistami, że oni otworzyli drzwi i powiedzieli, tu jest miejsce też dla ciebie.
Miałem niesamowite szczęście, ponieważ na pierwszą rozmowę przyszedł do mnie kapłan, który znał osobiście naszego założyciela, księdza Alojzego Orione, świętego naszego założyciela. Znał go z Italii i właściwie to było decydujące, bo po latach się dowiedziałem, jak to wyglądało. Więc ten kapłan był wtedy w Radzie Prowincjalnej, był wiceprowincjałem w naszej prowincji i kiedy przyszło głosowanie nad takim delikwentem jak ja, było 3 głosy za i 3 głosy przeciw. Było 3-3 i zapytali księdza Antoniego Misia, bo on się tak nazywał. Zapytali go tak: księże Antoni, ty znałeś założyciela naszego, księdza Orione. Jak myślisz, co on by zrobił, mając kogoś takiego przyjąć albo odrzucić? Ksiądz Miś oparł przez chwilę głowę o dłonie, nic nie mówił. Potem powiedział: ksiądz Orione by go przyjął. I wygrałem u księży orionistów głosowanie 4-3 do 3. I orioniści dali mi szansę i mnie przyjęli. I dzisiaj jestem od 31 lat kapłanem. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję Panu Bogu.
Księże Marku, mamy pierwszy telefon. Słuchamy. Kto się do nas dodzwonił? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I księdzu drugiemu, księdzu, który jest gościem w programie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak słucham, mówi Barbara z Piły, tak jestem zasłuchana w tą opowieść życia księdza i orionisty. Jest naprawdę piękne świadectwo życia. I wręcz mnie zainspirowało, mówię, zapytać jakie właśnie o księży orionistów, o ten zakon, bo mało się słyszy, przynajmniej no, u nas w Pile są księża na przykład salezjanie, a o księżach orionistach mało wiem, także gdyby ksiądz coś powiedział więcej na temat swojego zakonu. A jeszcze chciałam powiedzieć właśnie na temat mojej rodziny, na temat tej prozy życia, prozy. Mój tata był kolejarzem, byliśmy no, skromną rodziną, mama chorowała, babcia mieszkała z nami, miałam starszego brata i takie wspomnienie, które najpiękniejsze jest dla mnie teraz, ja już jestem emerytką, takie najpiękniejsze wspomnienie o moich rodzicach to jest to, że rodzice chodzili z nami za rękę, że zawsze trzymali nas za rękę. Gdziekolwiek szliśmy razem, czy do sklepu, czy do kościoła, czy gdziekolwiek, to nigdy nie było, że jeden szedł obok drugiego i nie trzymając. Zawsze rodzice chwytali nas za ręce i tak żeśmy szli po prostu razem. I to jest takie piękne wspomnienie właśnie tej zwykłej prozy życia, ale miłości, bo teraz i tak jak patrzę nieraz na ulicy, bo dużo teraz te właśnie komórki, to wszystko, idą dzieci z przodu, z tyłu, rodziców, a rodzice przez telefon rozmawiają, nawet nie wiedzą, czy gdzie to dziecko, czy z przodu, czy z tyłu, czy z boku, bo zajęci są cały czas rozmową telefoniczną, a mało osób jest, które trzyma dziecko za rękę, idzie i rozmawia z dzieckiem i po prostu dla mnie to trzymanie za rękę to jest ta opieka i miłość rodziców.
I na pewno ta więź, która łączy rodziców z dziećmi, tak, prawda? Tak.
Bardzo potrzebny gest.
Dziękujemy pięknie pani za ten telefon. Księże Marku, orioniści.
Tak, orioniści założeni przez świętego Alojzego Orione we Włoszech pod koniec wieku XIX. Orioniści, którzy w Polsce są mało znani. Chciałbym, żeby bardziej, może teraz będą.
No dzięki tej audycji myślę, że tak.
Ale nie tylko.
Świadectwo, pięknemu świadectwo życia i powołania.
Natomiast nasz założyciel prosił nas i modlił się o to, żebyśmy umieli schylać się nad każdym cierpieniem i nad każdą łzą człowieka. I głównym takim charyzmatem naszym jest pomoc człowiekowi najbardziej potrzebującemu. Psychicznie, duchowo, fizycznie. I nasz charyzmat jest otwarty na tych ludzi, którzy cierpią w rozmaity sposób. A przecież wiemy, jak bardzo teraz cierpi współczesny człowiek. W Polsce posiadamy w tej chwili 20 domów różnego rodzaju. Mamy domy dla ludzi bezdomnych, mamy hospicjum, mamy domy dla trudnej młodzieży, mamy ośrodki wychowawcze, mamy też domy dla samotnych matek, dom dla samotnych matek. Więc robimy to, o co nas prosił nasz ojciec założyciel. Oczywiście w Polsce jest nas niewielu, na świecie jest nas około 1000, w Polsce około chyba 80 kilku księży. No staramy się być wierni naszemu ojcu założycielowi, staramy się pochylać nad tymi cierpiącymi najbardziej i cieszymy się, że możemy w ten sposób dawać miłość Boga tym, którzy potrzebują. A mówiąc, że może będziemy bardziej znani, to podzielę się taką krótką refleksją. W ostatnią sobotę w jednym z naszych domów był pan prezydent ze swoją małżonką. Był taki piękny piknik charytatywny pod hasłem "Pomagam z radością". I mam nadzieję, że takie rzeczy, które się dzieją w ostatnich dniach, pomogą nam być bardziej rozpoznawalnymi.
Dzisiejsze słowo Jezusa też mówi o tym, że proście Pana żniwa, żeby odprawił robotników na swoje żniwo. Czyli tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie jest doświadczenie właśnie tej prozy życia, gdzie są różne problemy i rzeczywiście jest to pragnienie doświadczenia miłości Pana Boga, uzdrowienia, jakiegoś tam pocieszenia, jeśli jest to pragnienie, żeby był ktoś, kto by przyniósł właśnie to pocieszenie, to wtedy powołania będą, jeśli to będzie związane, Panie Boże, daj nam. Jeśli nie ma tej prośby, nie będzie też i powołań, prawda?
Modlimy się i mamy nadzieję, że tak będzie, że będą powołania. Chciałbym ojcze powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która jest dla mnie bardzo ważna. Ja księży orionistów spotkałem po ludzku przypadkowo, ale nie ma przypadku w realizowaniu powołania. Ja musiałem przejść przez wiele tych różnych schodów, zapukać do wielu drzwi, żeby znaleźć księży orionistów. Nie tylko dlatego, żeby zostać w tym zgromadzeniu kapłanem, duchowym synem księdza Oriona, ale też, żeby się realizować jako człowiek. Tak? Jestem wdzięczny mojemu zgromadzeniu za to, że pozwala mi odkrywać różne takie charyzmaty, różne takie dary, które realizując, mam nadzieję, że mogę docierać do wielu ludzi. Myślę tutaj o tym, o czym zaczęliśmy naszą audycję, o tej poezji i prozie, bo od wielu lat tworzę i poezję, i prozę, i to się tak splata, bo to nie tylko jest tak, że piszę, ale ją przeżywam. I oprócz tych rzeczy, które są trudne po ludzku, ciężkie, bo też mam takie momenty, są piękne, a najpiękniejsze jest to, że mogę codziennie odprawiać mszę świętą, że mogę codziennie spowiadać ludzi, że mogę chociaż jak dzisiaj spotykać się właśnie przez telewizję Trwam, przez Radio Maria z ludźmi, których mam nadzieję, że trochę tą audycją umocnimy.
Ja myślę, że księże Marku, wracając jeszcze do tego momentu głosowania, kogo czy przyjąć, czy nie przyjąć, ten głos, który z pewnością jest głosem Ducha Świętego, że nasz założyciel by przyjął. Myślę, że to jest właśnie to świadectwo tego charyzmatu, który człowiek otrzymuje od Ducha Świętego. I ten, kto ma taki dar, z pewnością wie, co trzeba czynić i do czego trzeba dążyć. Na przykład jako orioniści myślę, że pięknie się ksiądz może pochylać nad biedą ludzką, chorobą, jakimś tam zmartwieniem, sam przechodząc przez te wszystkie etapy, rozumiejąc człowieka w pełni, prawda? To jest, myślę, że wielki dar, charyzmat i nie na darmo Duch Święty chciał, żeby ksiądz właśnie w tej wspólnocie...
Ufam, że tak jest. Ufam, że przez to, co sam przeżywam, potrafię bardziej rozumieć tych, którzy cierpią, którzy płaczą, którzy potrzebują pomocy. Chciałbym, żeby tak było.
Zapraszamy telewidzów i słuchaczy Radia Maria do tworzenia tego programu. Być może do zadawania też i pytań trudnych, napełnionych prozą życia księdzu Marku. Albo też i podzielenia się wielką radością, tą poezją życia, bo też chcemy przejść do twórczości i zahaczyć choćby parę utworów, parę takich dzieł, które były ważne dla księdza Marka. Księże Marko, pierwszy tomik, czy pierwsze podzielenie się swoją twórczością, ono było takim pragnieniem serca, czy gdzieś to tam spontanicznie wyszło, księdza życiu?
Ja przez wiele lat pisałem tylko do szuflady. Przez wiele lat nawet nie mówiłem ludziom o tym, że piszę. Jedyną czytelniczką moich wierszy była moja siostra. I to trwało przez wiele lat. I poszedł...
Ona była tą, która wydała księdza, że jest taki temat?
Nie, właśnie nie. Było tak, że ja nawet będąc księdzem pisałem do szuflady, bo to moje pisanie było dla mnie bardzo ważne, ale nigdy sobie nawet nie marzyłem o tym, że to może być ważne dla kogoś, kto to przeczyta. I pisałem, odkładałem do szuflady i tak by trwało to do dzisiaj, gdyby nie pewien taki numer moich przyjaciół, którzy trochę podstępnie wzięli te moje wiersze niby do przeczytania.
Ale jak to sami weszli do tej szuflady, wyciągnęli?
Ja się pochwaliłem, bo to była taka przyjacielska rozmowa co robimy, jakie pasje życiowe. Ja wtedy pierwszy raz pokazałem te wiersze moim przyjaciołom. Oni mówią, nie będziemy teraz ich czytać, bo ich jest tak dużo, to weźmiemy do domu. I ja po prostu nie myśląc dałem im te wiersze. A to, że oni potem zrobili z tego użytek, bo za to kilka tygodni...
Już ksiądz był orionistą?
Tak, już tak? Byłem księdzem, już to było po święceniach. Więc oni za kilka tygodni przynieśli mi wspaniały prezent, bo wydali bez mojej wiedzy, bez mojej zgody pierwszy tomik moich wierszy. Przynieśli mi to na imieniny i jeszcze zrobili taki wieczór poezji, pierwszy w moim życiu zaprosili przyjaciół swoich, ja swoich. No i wtedy się przekonałem, że te moje wiersze są potrzebne nie tylko mi, bo
jak to się wyrażało? Jak to ksiądz poczuł, że to nie tylko dla siebie pisze? To musiała być jakaś reakcja słuchaczy, prawda?
Tak, zobaczyłem w oczach ludzi, którzy słuchali tych wierszy, łzy, zobaczyłem wzruszenie na twarzach. Tam była taka grupa młodzieży, która te wiersze mówiła. Ja byłem takim raczej obserwatorem. Ja obserwowałem reakcję ludzi i uwierzyłem, że te wiersze mogą być potrzebne i chciane nie tylko przez moje serce.
A jakie były odczucia księdza, kiedy na przykład słyszę swoje teksty, bo bardzo wielu ludzi, kiedy na przykład słyszy coś ze swojej twórczości, mówi, no o tego się słuchać nie da, nie, a jakie to brzydkie. Nasz założyciel, święty Alfons, miał podobne uczucia, że kiedy już na łożu śmierci słuchał, jak czytali mu jego książkę o Matce Najświętszej, mówił, a kto tak pięknie napisał, już nie miał tej świadomości. I mu czytają właśnie, że to jest właśnie Alfons Liguori. Jaki ksiądz miał odczucia wtedy, jak usłyszał z ust tych młodych ludzi?
Ja w ogóle byłem taki najpierw na początku zażenowany, taki zaskoczony, ale potem może przez to, jak oni mówili te wiersze, zobaczyłem, że one mogą być piękne, wbrew temu, co wcześniej o tym myślałem. I to były taki przełom był, bo być może gdyby nie ta interpretacja młodych ludzi, być może one by do mnie samego tak nie trafiły, jak trafiły z pomocą tamtych młodych ludzi. I tak od tamtego momentu pisząc już tego nie ukrywałem, już tego gdzieś tam nie chowałem po szufladach. Wiedziałem, że to jest taka forma dzielenia się Bożym Słowem.
Prawdą. Ksiądz, kiedy mówił o pierwszym swoim wierszu, wspomniał to, że no to było właśnie takie prawdziwe, ponieważ ja pisałem o tęsknocie, bo tęskniłem za domem rodzinnym, prawda? Tak. I myślę, że to jest klucz do sukcesu. Jeśli ukazujemy prawdę przez swoje życie, w swojej twórczości, to pociąga.
Kiedyś tak powiedziałem i w to mocno wierzę, że ja nie wiem, czy te wiersze są piękne, czy niepiękne, ale modlę się, żeby one były prawdziwe, żeby one gdzieś tam wypływały z głębi mojego serca. Bo nie wszystko człowiek, kapłan, zakonnik zdoba powiedzieć. Nie zdąży. A czasami właśnie przez to, że zapisuje się niektóre myśli, niektóre uczucia, one potrafią dotrzeć do ludzi, z którymi niekoniecznie mógłbym się w kościele spotkać. I to też jest moim zdaniem wielki, wielki dar.
Ja przed oczyma mam jeden bardzo krótki wiersz księdza Marka, listopadowe błogosławieństwa. Są trzy wersety krótkie. Pejzaże jesienne płaczą różnobarwnymi łzami. Piękne są łzy jesieni. Ludzie jesienni płaczą kolorami spod krzyża, odcieniami miłości. Łzy w blasku zniczy błyszczą jak diamenty, perły tęsknoty prawdziwe. Ja myślę, że już przez te słowa już można doświadczyć głębi serca księdza Marka, który po prostu z takiego listopadowego czasu, kiedy rzeczywiście rozpoczyna się ten okres listopadowy, uroczystością wszystkich świętych, wspomnieniem zmarłych, kiedy idziemy na mogiły, kiedy patrzymy na tę jesień, może na te deszczowe dni takie, czy już może prawie zimowe, kiedy zaczyna wszystko nabierać pięknych kolorów i blasków, to może doświadczyć tylko ten człowiek, który patrzy zupełnie innym wzrokiem.
Napisałem ten wiersz, ja doskonale pamiętam, napisałem ten wiersz na cmentarzu. Na cmentarzu w Dzień Wszystkich Świętych. Napisałem ten wiersz przy grobie mojego taty. I to był taki wiersz, taki bardzo osobisty. Ale jeżeli on trafi do innych ludzi, a mam nadzieję, że trafia, no to dobrze.
Kolorami spod krzyża, odcieniami miłości. To jest właśnie to doświadczenie, które przemienia perspektywę, prawda? My, kiedy mówimy o krzyżu, mamy na myśli łzy, tak, tragedię, śmierć, utratę, rozłąkę, a tutaj nagle brzmiewa coś zupełnie innego i pojawia się tęcza, chociaż dzisiaj tęcza nie zawsze ma takie pozytywne odcienie, prawda? Ale właśnie ten blask odcieni miłości, jak to ksiądz ujął pięknie w swoim wierszu.
Odcienie miłości, czyli odcienie naszych uczuć, odcienie tej miłości największej, ale tych miłości, które w nas są, które gdzieś tam na chwilę odchodzą, które gdzieś tam bolą, jakich nie ma, ale wierzymy, że to wszystko do nas wróci.
Nie mamy na razie telefonów od naszych telewidzów czy radiosłuchaczy. Zachęcamy do współtworzenia tego programu, ale gdyby tak ksiądz miał podsumować swoją twórczość, która na pewno też się zmieniała, miała pewne etapy, bo kiedyś ksiądz wspomniał, że nie tylko pisze poezję, ale też zaczyna pisać prozę, to który ze swoich tomików czy wierszy uważa za taką perełkę, która rzeczywiście jest takim hasłem życiowym księdza twórczości?
Ja mam nadzieję, że ten tomik wierszy albo ta powieść jest jeszcze przede mną.
A czyli to jest jeszcze takie niezrealizowane,
ja
to
bym,
jeszcze wszystko
ja bym chciał,
jest do przodu.
Chciałbym napisać coś takiego, z czego bym sam do końca był zadowolony, ale to jest
możliwe.
To jest, nie wiem, czy to jest możliwe.
Myślę,
natomiast
tak.
To, co jest dla mnie ważne, to chciałbym powiedzieć, że niedawno powstała książka Przeżyć, by żyć. To jest taka książka.
Ja się przyznam wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom, tych, którzy nas słuchają i widzą, że właśnie taką książeczkę otrzymałem przed programem Przeżyć, by żyć. To jest rozmowa Patrycji Michońskiej-Dynek z księdzem Markiem. Ta rozmowa była przeprowadzona w szpitalu.
Tak.
Kiedy ksiądz też miał bardzo trudny okres życia i doświadczenie tej prozy życiowej.
Tak, to była.
Może kilka słów o tym doświadczeniu, księże Marku.
To był taki rozdział prozy, grozy. To był taki
to
moment.
Z dzieciństwa, że ksiądz tam chorował, że w jakiś sposób otrzymał dar zdrowia dzięki też jej interwencjom lekarzy, dzięki tej miłości też środowiska rodzinnego i tak dalej. To jest jedno. A później?
Później,
nie tak dawno, prawda?
Prawie 3 lata temu zachorowałem na nowotwór złośliwy. Taki nowotwór, potwór, z którym nie ma szans żyć.
A mimo wszystko jesteśmy tutaj w studiu.
Tak.
Księże Marku, na tym się zatrzymamy. Mamy kolejny telefon. Słuchamy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas dzwoni?
Krysia z Olsztyna.
Słuchamy, pani Krysiu.
Jak sobie słucham tego, co panowie opowiadają, to jest rzeczywiście taki moment, kiedy w życiu zdajemy sobie sprawę z tego, że człowiek jest największą wartością, że ci, którzy są wokół nas, sprawiają, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, że tak naprawdę kształtują nas inni ludzie. I miłość do tych ludzi to największa wartość, jaką można chyba sobie w życiu wyobrazić. A potem przez tę miłość idziemy dalej i kształtujemy całą rzeczywistość. Musimy znaleźć dobro w sobie. Musimy wiedzieć, że w drugim człowieku jest to, co najpiękniejsze. I tak sobie myślę, że po prostu, ja wiem, może to brzmi banalnie, ale właśnie takie ideały, właśnie miłość taka najgłębsza, taka najprawdziwsza, taka najszczersza do drugiego człowieka. To jest sedno naszego życia.
Księże Marku, prosimy o ustosunkowanie się do tego świadectwa.
Piękne słowa. Piękne słowa. Dziękujemy Pani za to świadectwo. Natomiast ja bym chciał dodać, że źródło miłości do człowieka bije w sercu Jezusa. I tam jest początek. Ja w swoim życiu nauczyłem się kochać moich najbliższych, ale ci najbliżsi nauczyli mnie kochać Pana Boga.
Czyli to nie jest tylko takie teoretyczne, ponieważ jesteśmy teologami, prawda? Nie jest tylko takie teoretyczne doświadczenie tego, że Pan Bóg jest miłością i to tak teoretycznie wszystko brzmi, ale to ksiądz może potwierdzić doświadczeniem swojego życia rodzinnego, prawda?
Tak, ale nie tylko rodzinnego, bo to jest...
W środowisku i przyjaciele, którzy przyczynili do tego, że my możemy czerpać z księdza twórczości.
Pan Bóg daje nam takich aniołów bez skrzydeł na drogach naszego życia. Daje nam przede wszystkim rodzinę, ale też daje nam przyjaciół, daje nam na przykład wspólnoty zakonne. Daje nam takich ludzi, którzy na naszym życiu wykuwają takie znamie miłości, takiego czegoś, dzięki czemu stajemy się bardziej dojrzali, silni, mocni, także w pokonywaniu różnych sytuacji trudnych.
A tą trudną sytuacją i cofniemy się troszeczkę właśnie do tego doświadczenia tej choroby raka. Mhm. To była na pewno trudna sytuacja i lekarze dawali szansę, że to jest po prostu... Dzisiaj jesteś chory, jutro będziesz zdrowy, wyjdziesz ze szpitala.
Pierwsza diagnoza była taka, że mam kilka tygodni życia przed sobą, prawda? To była diagnoza jednoznaczna i nie pozostawiająca wątpliwości. Powiedział mi to lekarz po obchodzie wieczornym, a potem miałem taką jedną bardzo ciężką noc, pełną trudnych pytań do Pana Boga. Trudnych pytań, na które sam nie znałem odpowiedzi.
A czy odpowiedź Pan Bóg dał, to za chwilę po telefonie, ponieważ już ktoś się do nas dodzwonił. Halo, słuchamy.
Tak, halo.
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Chciałbym pozdrowić Marka, nawiązać do wcześniejszego spotkania, które miało miejsce w Kłopotach Stanisława. Ksiądz Marek był wtedy z młodzieżą.
Witam serdecznie.
Była pod opieką właśnie księdza Marka. I bardzo dobrze wspominam ten moment, który przeżywaliśmy podczas tych pięknych dni.
Księże Mieczysławie, poznaję Ciebie, bardzo Cię pozdrawiam i bardzo dziękuję za ten telefon.
Dziękujemy, że też jest taki odzew, prawda, że jest choćby nawet pozdrowienie krótkie, ale pamiętamy, jesteśmy. To też umacnia taką jedność rodziny.
Ksiądz Mieczysław Rzepniewski do nas dzwonił. To jest ksiądz, który kiedyś tłumaczył wszystkie książki Michela Quasta z języka francuskiego na polski. Bardzo go pozdrawiam i cenię.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za ten telefon. Wracamy do tej odpowiedzi. Czy była odpowiedź Pana Boga na te pytania, które były kierowane w tę noc w szpitalu?
Ta noc na szczęście się skończyła i nastał poranek. I wziąłem do ręki mały obrazek Pana Jezusa Miłosiernego. Popatrzyłem w oczy Pana Jezusa i powiedziałem: Jezu, ufam Tobie. Powiedziałem to z takim wewnętrznym przekonaniem, że jeszcze raz oddaję Mu życie. I to powiedziałem w takiej sytuacji skrajnej. Przytuliłem ten obrazek do serca, zacząłem mówić różaniec i już byłem spokojny. Już byłem spokojny i dzisiaj myślę, że to Jezu, ufam Tobie, To było taki zielone światło zapalone Panu Bogu. I potem przechodziłem różne okresy chemioterapii. Ciężkie, podczas której ocierałem się o śmierć bardzo blisko. To były trudne momenty. Potem miałem radioterapię. No było różnie. Lekarze mi starali się pomóc, chociaż potem po tych wszystkich chemio i radioterapiach i po prześwietleniu okazało się, że nowotwór jest nadal. Jest groźny, jest śmiercionośny i strasznie.
Ksiądz miał ten wewnętrzny pokój, tak?
Miałem.
Ja tak słuchając próbuję sobie też zrobić obraz, że kiedyś tam jako po maturze czy przed maturą jeszcze ksiądz spojrzał Matce Bożej w oczy i też zobaczył to światło. W tym ciężkim momencie spojrzał Panu Jezusowi w oczy i też zobaczył to światło. Ja myślę, że tutaj już wychodzimy w tej prozie życiowej do poezji, która pozwala nam doświadczyć Pana Boga w taki sposób, że w oczach my widzimy duszę, czyli wejść w głębie Bożego przebywania, Bożej obecności i doświadczyć tego, co sam Chrystus doświadczał. Może tej samotności, może tego cierpienia, tego bólu, które doprowadza do tego poranka, o którym ksiądz Marek też przed chwileczką wspomniał.
Tak. Dziękuję Panu Bogu za ten poranek, za właśnie za ten moment, za tą krótką modlitwę, za te trzy słowa, bo to szalenie ważne. Ale muszę powiedzieć, Ojcze, jeszcze o jednej sprawie, że wtedy, kiedy po ludzku znowu byłem pod murem i groziła mi śmierć, i ten nowotwór nie ustępował. Przyszedł 12 dzień czerwca ubiegłego roku i miałem prześwietlenie. Takie prześwietlenie, które miało potwierdzić jeszcze raz, że ten guz we mnie jest olbrzymi i 12 czerwca miałem to prześwietlenie.
I to nie jest jakaś przypadkowa data.
I okazało się, że guza nie ma. I nie ma nawet śladu, że był. I to jest tyle dziwne, że jeszcze 11 czerwca, dzień przed, on był. On był tak duży, że był wyczuwalny pod ręką lekarzy. 12 czerwiec to jest dzień wspomnienia liturgicznego naszego księdza, kapłana Franciszka Drzewieckiego, męczennika.
Orionisty,
który oddał swoje życie za Kościół i ojczyznę w Dachau podczas II wojny światowej. I razem ze 107 męczennikami polskimi II wojny światowej został beatyfikowany przez Jana Pawła II.
Czyli to możemy spokojnie powiedzieć cud uzdrowienia, to, że był guz, nagle guza nie ma, zawdzięcza ksiądz właśnie wstawiennictwu swojego współbrata świętego.
Od początku mojej nowotworowej choroby w moim zgromadzeniu współbracia i współsiostry, dziewczyny z Instytutu Życia Konsekrowanego modlili się o cud uzdrowienia dla mnie przez przyczynę błogosławionego księdza Franciszka Drzewieckiego.
Czyli modlitwy zostały wysłuchane.
Jak tu Boga nie kochać, jak w Niego nie wierzyć, jak nie wierzyć w to, że On jest, że On opiekuje się nami, że nas uzdrawia, że po prostu w każdym momencie, szczególnie w tym najtrudniejszym, On nie przestaje nas kochać, tak? To jest ewidentne. 12 czerwiec, wtedy kiedy...
No tak może popatrzeć człowiek, który rzeczywiście czegoś doświadczył i wierzy i może sobie zrobić tą analizę i porównać i złączyć te wszystkie wydarzenia. Księże Marku, jeszcze jeden telefon odbierzemy. Ktoś się do nas dodzwonił. Słuchamy. Halo?
Ryszard z okolic Stanoka, Podkarpacie.
Jeszcze raz można powtórzyć imię?
Ryszard.
Ryszard.
Panie Ryszardzie. Stanoka, tak, słuchamy panie Ryszardzie.
Słuchamy pana.
Tak, panie Ryszardzie, słuchamy. Jest pan antenie.
Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Zawsze.
Jak chciałbym...
Jest pan na antenie? Czy nam się coś przerwało tutaj na łączach?
Jak chciałbym...
Słuchamy, słuchamy pana. No niestety połączenie
urwało się.
Utraciliśmy. Czyli kontynuujemy dalej to doświadczenie.
Znaczy, ja bym chciał jeszcze powiedzieć tak, że jestem pewny, że wszystko, co w moim życiu stało się, dzieje się, jest takim wielkim cudem Pana Boga. Bo to jest tak, że możemy na swoje życie patrzeć tak zupełnie po ludzku. I może wielu ludzi tak patrzy, ale ja doświadczyłem czegoś takiego, że na pewno bym nie żył, nie chodził, nie widział, nie byłbym księdzem, gdyby nie cuda Boże, które się wydarzały i dzieją cały czas. I chciałbym wszystkim Państwu powiedzieć, że nie ma takiej łzy, której Bóg by nie otarł z naszych oczu. I nie ma takiego krzyża, którego by nie wziął razem z nami. I nie ma takiej modlitwy, której by nie wysłuchał. Bóg jest dobry, Bóg jest miłością. I myślę, że każdy z nas tego doświadcza, może na swoją miarę, ale jeżeli mogę prosić, nie wiem, czy tak wypada, ale obronić swoją wiarę w Chrystusa, obronić ten skarb dzisiaj, szczególnie w Polsce, to jest takie nasze zadanie, taka misja, bo to jest najpiękniejszy skarb, który nosimy w sercach, miłość i wiarę do Pana Boga. Bardzo chciałbym o to wszystkich prosić, tych, którzy wierzą, ale ci, którzy nie wierzą albo wątpią, żeby się modlili o dar wiary, o dar miłości, bo trudno sobie wyobrazić człowieka bez Chrystusa. To tak jakby chcieć wyobrazić sobie kwitnącą gałąź drzewa bez drzewa.
Nie można czegoś oderwać od tego, co jest bardzo istotowe. Księże Marku, nasz czas powolutku się kończy. Otworzyłem książkę Przeżyć, by żyć na drugim rozdziale, gdzie tytuł tego rozdziału brzmi tak: Cierpienie i w nawiasie bez krzyża nie ma miłości. Cierpienie bez krzyża nie ma miłości. Co by ksiądz powiedział o tym krótkim haśle, o tym tytule, który rozpoczyna drugi rozdział książki, która jest prozą, ale która doprowadza nas do wielkiej tajemnicy miłości, która tak naprawdę moglibyśmy w tej przenośni, od której też zaczęliśmy nasz program, powiedzieć, że to jest ta poezja, to jest to miejsce, ta rzeczywistość, do której dążymy. Żebyśmy doświadczyli miłości tu na ziemi, a przede wszystkim pełni miłości w zjednoczeniu z Bogiem. Czy cierpienie to jest konieczność i krzyż?
Nasz ojciec założyciel, ksiądz Alojz Orione, powiedział, że Chrystusa kocha się na krzyżu albo nie kocha go się wcale. To znaczy, nie ma takiego człowieka, który by nie cierpiał. Nie ma takiego człowieka, który by nie niósł w swoim życiu ciężaru. Nie ma takiego.
A przez krzyż dochodzi
się do sensu dochodzi się do miłości, dochodzi się do Chrystusa, dochodzi się do Boga. I chciałbym, żebym ja tak zawsze wierzył, tak czuł, i chciałbym, żeby ludzie w to uwierzyli coraz mocniej. Wtedy nawet to, co trudne, jest do przeżycia, bo trzeba naprawdę wiele przeżyć w życiu, żeby żyć miłością Boga.
I o to też będziemy się modlić. Bardzo serdecznie dziękuję, księże Marku, za wspólną rozmowę i wszystkim telewidzom i radiosłuchaczom za to, że byliście z nami. A przypomnę, naszym gościem był ksiądz dr Marek Krzanowski, pisarz i poeta. Bóg zapłać serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.